Hej, chłopaki, ale obiecywaliście, że ten podcast będzie o magii. Pewnie tak sobie pomyśleliście, czytając ten tytuł, bo co sporty ekstremalne mogą mieć wspólnego z magią, tak naprawdę? I wydawałoby się, że nic. Ale jeśli jesteś iluzjonistą, osobą, która do swoich umiejętności potrzebuje sprawnych dłoni, sprawnego całego ciała w zasadzie, to wpływ pewnego rodzaju aktywności może być znaczący, a jeśli wiąże się z nimi jakieś ryzyko, no to może warto by było przekalkulować straty, czy być może jakieś niefortunne zdarzenie nie wpłynie na jakość tego, co robisz, czy być może nie odetnie ci ścieżki rozwoju, ścieżki kariery. Wiem, że to brzmi trochę mrocznie, ale tak, no, jeśli ktoś zajmuje się tym profesjonalnie, trzeba wziąć to pod uwagę. A nawet jeśli ktoś to robi dla siebie, no to ze wszystkim wiąże się jakieś ryzyko. I tutaj Maciej z Patrykiem w dzisiejszym odcinku zrobią taki troszeczkę zimny rachunek, wezmą różne takie ciekawe scenariusze pod uwagę, przeanalizują i może zasieją w was troszeczkę ziarenko niepewności, ale oczywiście nie chcielibyśmy, żebyście panikowali, tylko po prostu czasami zrobili rachunek i zastanowili się, czy na pewno warto. Zapraszam was do odsłuchania odcinka o sportach ekstremalnych. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wy słuchacie internetowego, magicznego podcastu.
Dzień dobry, dzień dobry. Witamy was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. W tradycyjnym składzie. No to lecimy.
Zazwyczaj mówiłeś, że kto jest po twojej stronie.
Dzisiaj musicie się domyślić. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to masz pecha.
O, to było ekstremalne, co powiedziałeś.
No nie. Przepraszam. Już mówię, tutaj Patryk, przy drugim mikrofonie siedzi Maciej. No, no. Więc tego.
No, i żeby mi tak więcej iść ten.
No. No, więc masz pecha. Dalej.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie niekontrowersyjnym.
Ani troszkę. Takim bardzo normalnym, przyziemnym i temacie, który może nie wydawać się na pierwszy rzut oka, że jest jakkolwiek związany z magią.
Choć jego implikacje będą bardzo kontrowersyjne, szczególnie dla tych z nas, mówię nas, bo też jestem w tej grupie, którzy lubią poczuć adrenalinkę.
Będą natomiast zupełnie codzienne dla tych z nas, którzy wiedzą, że istnienie na tym świecie wymaga pewnych wyrzeczeń i kierowanie się zdrowym rozsądkiem. Wszystko wymaga dokładnych, spokojnych obliczeń. I nigdzie nie trzeba się śpieszyć. Czyli dla księgowych i tak, prawników.
Tak. Więc o czym porozmawiamy, Patryku? Bo nasi słuchacze już wiedzą, bo przeczytali to w tytule tego odcinka, ale ja nie wiem.
Ja też nie, bo jeszcze tego nie wypowiedziałem. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy sporty ekstremalne są też dla magika.
Ale chwila. Czym są sporty ekstremalne?
Ha! I oto czas na definicję.
Tak, zadałem to pytanie, które było zasadniczo pytaniem retorycznym, jako że przygotowałem na nie odpowiedź.
Oh yeah.
Otóż, według naszego niezastąpionego źródła, jakim jest Wikipedia.
Najlepsza.
Sporty ekstremalne to w potocznym rozumieniu sporty, których uprawianie wiąże się z większym ryzykiem niż w innych dyscyplinach. Zazwyczaj wymagają ponadprzeciętnych zdolności fizycznych lub psychicznych oraz odpowiedniego przygotowania. Według definicji słownika języka polskiego są to sporty uprawiane w trudnych warunkach.
Ale tak naprawdę sport ekstremalny jaki jest, każdy widzi.
Na przykład takie, nie wiem, skoki spadochronowe, skoki z budynków base jumping.
Mountain boarding.
Tak.
Czy nawet jazda na nartach, jazda na snowboardzie.
Pływanie z akwalungiem, surfing, kajakarstwo górskie.
Jazda na deskorolce.
Tak, tutaj z definicji była jeszcze jazda wodna boso.
O, to jest coś.
Nie mam pojęcia, czym jest jazda wodna boso, ale chciałbym spróbować.
Ja nie. W każdym razie, to jest definicja taka bardziej wikipediowa. Ale potrzebujemy też naszej definicji. Bo nasza definicja może rozkładać się na troszkę inne elementy i coś innego może być sportem ekstremalnym dla magika.
Dla magika sportem ekstremalnym będzie wszystko, co zawiera w sobie kontuzjogenność.
Tak więc wszelkiego rodzaju zjazdy ze stoków. Moim zdaniem nawet jazda na łyżwach.
Koszykówka.
Koszykówka, piłka ręczna, w której można stracić oko.
Siatkówka.
Wszelkiego rodzaju sporty i sztuki walki.
O nie.
Najgorzej. Tak mówimy też o, na przykład o szermierce, szczególnie jeśli bijesz się bez kasków i możesz stracić oko.
Ale szermierka ta klasyczna akurat jest w miarę bezpieczna. Tam, jeżeli nie bijesz się na jakieś palcaty, tylko fechtujesz, to jest okej.
Ale musisz mieć ten kask.
I rękawice.
To fakt.
Tak, nie.
Rękawice szczególnie.
Nie no, sprzęt ochronny jest bardzo ważny.
Tak naprawdę nawet wspinaczka może być tutaj sportem ekstremalnym, czy chodzenie po niebezpiecznych szlakach w górach.
To czyli chodzenie po górach jest w dobrych warunkach w lato, nie jest aż tak niebezpieczne i kontuzjogenne, jak na przykład właśnie wspinaczka skałkowa czy wysokogórska, gdzie te nasze dłonie rzeczywiście przyjmują duży ciężar i są narażone na pewnego rodzaju ryzyko.
Chociaż z drugiej strony, jeśli jesteś Polakiem i idziesz na morskie oko, to też jest sport ekstremalny w niektórych przypadkach.
Szczególnie, jeżeli lubisz hehe, papieroski i piwerko.
Dokładnie, a potem nagle dochodzi do wniosku, ta ścieżka tam wygląda spoko, to chodźmy jeszcze trochę. A potem dzwonisz, GOPR, ratujcie, zwieźcie mnie.
A gdzie jesteś? Na tych drugich kamieniach pomiędzy asfaltem.
Dokładnie.
I to jest ekstremalne, bo GOPR dostaje wtedy zawału i umiera.
Te.
Swoją drogą, kiedyś szedłem na morskie oko.
I anegdotka.
Tak, to jest anegdotka, to są fakty autentyczne. Szliśmy na morskie oko, bo z morskiego oka szliśmy na przełęcz pod Chłopkiem bodajże, więc byliśmy tam z moim towarzyszem podróży zmotywowani i wyprzedzamy jakąś starszą panią, która szła ze swoją koleżanką równie leciwą i na tych kamieniach pierwszych tam na tym asfalcie.
Tak groźnie.
Tak. Jedna pani, która jak na chwilę się okaże była bardziej doświadczonym turystą górskim, mówi do tej drugiej pani, no teraz to zaczyna się prawdziwa wspinaczka.
To tak dla mnie to idealnie opisuje polskie podejście do chodzenia po górach.
Ja miałem wówczas jakieś 17 lat, więc to było ładny kawałek czasu temu.
W zeszłym wieku.
Tak, ale ta historia była, jest i będzie bliska mojemu sercu i nie było wyjścia w góry, żebym robiąc pierwszy krok na jakimkolwiek kamieniu nie powiedział tego właśnie zdania. Patryk potwierdzi.
Tak jest, to zdanie jest u nas absolutnie kultowe i wypowiedzenie go jest wręcz rytuałem pewnego rodzaju, który trzeba wykonać przed udaną wycieczką w góry.
Tak więc, ale tak zupełnie poważnie patrząc dla tych pań, które były no, już dosyć grubo po 60, to była już prawdziwa wspinaczka. Dla nich to wyjście na morskie oko było już sportem ekstremalnym pewnego rodzaju.
Tak, bo dla nich kontuzje no, mogły się tam jakieś wydarzyć, a wiadomo, kontuzje w pewnym wieku zaczynają się robić trochę groźniejsze
tak.
I w pewnych warunkach.
Tak.
Jak na przykład jednym z tych warunków jest bycie magikiem.
Na przykład tak. No właśnie, bo dla starszej pani wyjście w góry jest ryzykowne, bo kości już nie są te.
Stawy
już nie są te. A skoro starszy człowiek dosyć łatwo może złamać biodro, spadając z taboretu, a złamane biodro czy złamana miednica, co dla osób starszych jest dosyć nagminną kontuzją, dla starszej pani się już raczej nie zagoi. Tak dobrze, jak zagoiło być dla ciebie, młody słuchaczu. Co więcej, szansa, że połamiesz miednicę podczas czegokolwiek, co nie będzie absurdalnie ryzykowne, jest krytycznie mała.
No naprawdę nie wiem, co by trzeba zrobić, żeby sobie połamać miednicę. To rzeczywiście trzeba się postarać.
No.
Dać z siebie wszystko.
Chyba, że skończysz...
Dobrze to zaplanować.
Chyba, że skończysz 60.
Tak.
Wtedy taborety i wystające krawędzie mebli mogą być już dla ciebie ryzykowne.
Dokładnie. A proteza biodra wygląda coraz bardziej atrakcyjnie.
Tak. Więc nasza definicja sportów ekstremalnych, nasza jako magików, jest znacznie, znacznie szersza niż ta wikipediowa.
Tak, bo nam też coś może zrobić krzywdę. I to krzywdę, która odbije się nie tylko na naszej psychice i fizyce, odbije się na możliwości tworzenia magii.
Tak, więc sportem ekstremalnym, którą to definicją będziemy się posługiwać w niniejszym odcinku podcastu i posługujemy się w całym naszym życiu, jest wszystko to, co naraża nasze najcenniejsze zasoby.
I w tym momencie możesz sobie pomyśleć, ale halo, halo, przecież wszystko jest dla ludzi, a magik to też człowiek. Błąd! Magik nie jest człowiekiem. Magik musi stawiać sobie wyższe wymagania niż normalny człowiek. To nie jest dla ciebie. Zrozum to i zaakceptuj.
Nawiązując do legendarnego dzieła pana Karola Marksa, środki produkcji, które wchodzą w skład przedsiębiorstwa magicznego, jakim jesteś ty, to twoje dłonie.
Dokładnie tak. To przedsiębiorstwo nie zostało, co prawda, znacjonalizowane, ale zostało umagicznione. I ty jako zarządca, wiadomo, tutaj wystosowany przez
Kolektyw.
Kolektyw. Zarządzasz tym. I musisz zarządzać tak, żeby pracować tym na chwałę magii. I własność tutaj środków produkcji, no, może zostać zaburzona przez jakiekolwiek właśnie kontuzje.
Nie narażasz się na żaden strajk proletariuszy, ale narażasz się na dysfunkcję organu wykonawczego.
Bo nie zapominaj, wrogowie komunizacji magii i sabotażyści czają się wszędzie.
Reakcjoniści.
Tak, ci kontrrewolucjoniści mogą sabotażować twoje maszyny, twoją fabrykę, którą jest twoje ciało, na tyle, żeby uniemożliwić ci produkcję dla dobra magii.
I 5-letni plan produkcji może spaść na panewce. I nie możesz pozwolić, żeby ten zapluty karzeł reakcji wpłynął na to, co zostało zaplanowane przez komitet centralny, czyli twój mózg.
Dobrze, postaram się już na to nie wpływać.
My te żarty żartami, ale tak naprawdę wygląda sytuacja.
Tak, twoje ciało i twój umysł są twoimi narzędziami w produkcji, że tak to ujmiemy, magicznych efektów, magicznych doznań, twoich spektakli, twoich show, jakkolwiek to nazwiesz. Żeby występować, musisz mieć pewną sprawność. I ta sprawność oczywiście u każdego jest troszkę inna, zależna od materiału, który prezentuje, sposobów, w jaki występuje i tak dalej. Bo na przykład Richard Turner jest w stanie występować nie mając oczu, a René Lavant był w stanie występować mając jedynie jedną rękę. Tak samo jak Cardini przystosował się do występowania w rękawicach, siedząc w okopach w I wojnie światowej. Jednak oni wiedzieli, że mają te swoje zasoby i potrafili je wykorzystywać. I jako magik też powinieneś na to, moim zdaniem. I chyba Macieja zdaniem też, prawda?
Tak,
zdecydowanie. Tak na to patrzeć.
Tak, tym bardziej, że przykłady, które podał Patryk, są bardzo jaskrawe, bo Magdi nie potrzebuje dłoni w takim rozumieniu, jakim my je używamy, żeby tworzyć wspaniałą magię karcianą. Ale ilość pracy, którą musiał wykonać, żeby przystosować swoją magię do korzystania z tych zasobów i tych środków produkcji, które są na stanie jego zakładu, oczywiście upaństwowionego.
To w końcu Kanada.
Tak, była niewspółmierna do tego, co ty musiałeś włożyć. Bo spalmowanie gąbczaka dla ciebie może być dosyć proste. Dla kogoś innego może być dosyć trudne. I możesz tutaj myśleć, że przesadzamy. I możesz myśleć, że przesadzamy przez cały ten odcinek podcastu, ale pamiętaj o tym, że magia jest prosta dla ciebie jako dla magika, bo włożyłeś w nią masę lat, masę czasu i większość operacji, które wykonujesz, dzieje się automatycznie, bo wykonałeś pracę, żeby zautomatyzować swoje ruchy.
Ta linia produkcyjna to twoje połączenie neurosynaptyczne, to twoje mięśnie i pamięć w nich zawarta, tak zwana pamięć mięśniowa, i to wszystko umożliwia ci pracę nieprzerwaną i w dosyć prosty sposób, bo wiadomo, inżynierowie od optymalizacji siedzą tam i cały czas szlifują to.
Tak, ale to nie zmienia faktu, że magia dalej jest procesem bardzo, bardzo kompleksowym. I strajk w jednym oddziale twojego zakładu może sabotować całą pracę.
Tak, bo to jest taki trochę układ naczyń połączonych i dziurka w jednym jest w stanie sprawić, że wycieknie płyn hydrauliczny z całego, a jeśli ci wycieknie cały ten płyn, to no, nie powystępujesz sobie, niestety. Bo ten płyn, to nie może nie jest krew, to może nie jest płyn hydrauliczny, ale to jest magia.
Co ty tutaj dajesz za motoryzację do metafory? My tu jesteśmy dzisiaj, wiesz, w kolektywizacji przy środków produkcji.
No, staram się trochę mieszać te metafory, żeby nie było zbyt łatwo.
Tak, ale jeżeli pracownicy magazynowi ci zastrajkują, to twój produkt nie zostanie wysłany. I ta dziurka, o której wspomniał Patryk, jest bardzo płynnym przejściem do historyjki. Bo zdarzyło mi się kiedyś, że skaleczyłem się w paluszek.
O nie, biedny paluszek. Podmuchać?
No dokładnie. Miałem niewielkie rozcięcie w palcu.
Oj, oj.
I to zdarzyło się pierwszy raz mniej więcej w drugim roku mojej pracy zawodowej jako iluzjonista. Jako że w moim poprzednim życiu, jako że lubię noże, dosyć regularnie moje paluszki były kaleczone, postąpiłem tak, jak zwykłem postępować. Polałem to jakimś spirytusem i owinąłem taśmą izolacyjną.
Pamiętajcie, taśma izolacyjna jest najlepsza na wszystko.
Tak. I poszedłem sobie pracować. Taśma izolacyjna nawet nie wygląda tak źle, więc stwierdziłem, jakoś przejdzie.
Znaczy, ja polecam plastry w tym momencie, ale taśma izolacyjna da radę. Ostatecznie nawet kropelka da radę.
Tak, ale nie zabezpieczajcie ran kropelką, chyba że jesteście na polu bitwy.
Ale wtedy nie zapomnijcie, żeby najpierw ją dobrze upchać.
Palcem rannego.
Albo odpowiednią ilością materiału.
Wybuchowego.
Pamiętajcie, paski czystej bawełny są całkiem spoko.
Dobra, zostawmy te antyseptyczne koszmary. Więc okleiłem sobie ten paluszek, mój biedny, skaleczony paluszek z niewielką ranką, która dosyć okropnie krwawiła, ale była zasadniczo niewielką ranką. No tym była, jesteśmy dorosłymi ludźmi, więc małe ranki nie powinny nas przestraszać. Owinąłem to taśmą izolacyjną i poszedłem na występ. I co się okazało? Że nie jestem w stanie występować. Bo to był taki paluszek, że większość moich ruchów, które miałem zautomatyzowane, nagle nie działało, bo palec w niektórych miejscach był zbyt prosty, przez to, że był owinięty taśmą izolacyjną. W niektórych miejscach miał zupełnie inne tarcie w kontakcie z rekwizytami i okazało się, no, że nie byłem w stanie wystąpić.
Tak, nawet taka rzecz jak malutkie nacięcie na czubku czy jakiejkolwiek innej powierzchni palca może uniemożliwić wykorzystywanie go do wszystkiego, czego nawet nie zauważasz, że go używasz bez przerwy.
Tak.
I dopiero kiedy stracisz ten element tego palca, jest on jak to zdrowie. Nie, czekaj, to chyba jest nawet dosłownie do tego. Kiedy stracisz to zdrowie, wtedy dopiero się dowiesz.
Co straciłeś.
Dokładnie. I to może zaboleć, bo jeśli na przykład zdarzy ci się to tuż przed pokazem, szybciutko zakleisz to, niekoniecznie taśmą izolacyjną, ale jak zwykły cywilizowany człowiek plastrem. I dojedziesz już na miejsce, gdzie masz występować i prezentować swoje cuda, to nagle może cię to zszokować. Jeśli nie sprawdziłeś tego, do czego jeszcze wykorzystujesz ten palec, nie zdając sobie z tego sprawy w trakcie swojego pokazu.
Tak, bo nagle straciłeś swój najcenniejszy rekwizyt. Która to rzecz zdarzyła się bohaterowi artykułu historycznego z naszego najnowszego numeru Imp?
Czy mówisz o 13 numerze Imp?
Mówi o 13 numerze Impa, o panu...
O panu Claude'zie Aleksandrze Conlinie, znanym głównie jako... Aleksander.
Któremu tam zgubił wszystkie rekwizyty.
No nie dotarły po prostu, nie zgubił na szczęście. To akurat przydarzyło się Haremu Kellerowi, który był opisany we wcześniejszym jeszcze numerze, czyli 12 numerze magazynu Imp. Kto ma, ten wie. Jednak pan Aleksander Conlin też stracił w przesyłce opóźnionej swoje rekwizyty i był zmuszony wyjść na scenę i zaprezentować spektakl bez nich. Coś... czego raczej żaden z iluzjonistów nie chciałby, żeby mu się przydarzyło.
Tak, a wtedy on robił duże iluzje i nagle okazało się, że stracił swój najcenniejszy zasób.
I musiał szybciutko zaimprowizować, wykombinować, co zrobić. A co zrobił? Dowiesz się więcej z artykułu historycznego w kolejnym numerze Impa, czyli numerze 13, numerze pierwszym w 2022 roku. I to już tyle tego jest?
Trochę już tym, to jest numer 13, nie?
Szczęśliwa trzynastka.
Szczęśliwa trzynastka. Więc nawiązanie do pana Aleksandra było istotne z tego względu, że stracił on swoje rekwizyty.
Tak, bezpośrednio, tu już bez metafory, stracił środki produkcji.
Tak, a częścią jego środków produkcji były rekwizyty, drugą częścią jego środków produkcji jest jego umysł, a trzecią częścią jego środków produkcji są właśnie dłonie. Gdyby stracił dłonie, byłby w takiej samej sytuacji, jak w tej, w której się znalazł, straciwszy rekwizyty. Bo nie jesteś w stanie operować, wykonywać skomplikowanych, kompleksowych operacji manualnych, nie posiadając pełnej sprawności. A czy ty skaleczyłeś się kiedyś w paluszek?
Zdarzyło mi się też skaleczyć w paluszek, aczkolwiek sytuacja była praktycznie taka sama, tylko że ja użyłem plastra, więc nie będziemy tutaj odnosić się do tego. Ale zdarzyło mi się też coś innego, coś, co może nam się wydarzyć, bo ludziom w XXI wieku wydarza się to coraz częściej i jest to taka trochę choroba naszych czasów. Bo nie wiem jak ty, drogi słuchaczu, ale w naszym społeczeństwie szaleje epidemia. I jest to epidemia zespołu cieśni nadgarstka.
I żadna maseczka ci nie uchroni przed nią.
Żadna maseczka nie uchroni.
Nawet mycie rąk się nie uchroni.
Oj nie.
I nie da się na to zaszczepić.
Dokładnie tak. Jest to choroba wywołana przez czynniki mechaniczne. Głównie chodzi o to, że siedząc dużo przy komputerze, uciska się nadgarstek. Lub nie tylko przy komputerze, ale przy różnych urządzeniach. Wiem, że też podobno jest to choroba atakująca stomatologów. Bo dużo tam tymi rękami grzebią w czyichś ustach. I nerw w twojej dłoni zaczyna być w dosyć dziwny sposób uciskany przez całą resztę twojego nadgarstka. I to bardzo, bardzo boli. Może też ci trochę poparaliżować dłoń. Zakres ruchów staje się jakoś taki nagle bardziej ubogi. Skrajnie możesz przestać być w stanie ruszać dłonią w ogóle. A ból jest w stanie rozchodzić się aż do przez całą dłoń do barku i do głowy. Nie jest fajnie.
U mnie zespół ciśnienia nadgarstka doszedł do tego poziomu, że moją lewą rękę mogłem odwrócić tylko i wyłącznie prostopadle do podłogi. W związku z tym, trzymając talię kart, żeby widzowie mogli ją zobaczyć równolegle do podłogi, przekrzywiałem podczas występu, bo owszem, występowałem wówczas, całe ciało. Wyginałem się jak jakaś kobieta guma, co wyglądało abstrakcyjnie, ale co ciekawe, występowałem wtedy dla lekarzy, którzy to zrozumieli i... znali to, ten problem.
I warto zdawać sobie z tego sprawę, bo siedzenie przy komputerze może nie być takie dobre, jak nam się wydaje.
Co więcej, pracując jako magik, również wykonujesz bardzo skomplikowane ruchy małą częścią mięśni i absorbując bardzo intensywnie część dłoni i część nadgarstka i pomijając zupełnie drugą jej część. W związku z tym, jako magik, zespół sieci nadgarstka wcześniej czy później może ci dopaść.
Musisz sobie zdawać z tego sprawę, tym bardziej, że wśród starszych iluzjonistów to spotkaliśmy się kiedyś z anegdotką taką, że występuje pewien zespół chorobowy, teraz nie przytoczę jaką się nazywa.
Ja też nie pamiętam, ale to dotyczy też muzyków, skrzypków, pianistów.
Chodzi tu o osoby, które codziennie zajmują się wykonywaniem drobnych ruchów dłońmi, które wykorzystują drobne mięśnie wewnątrz dłoni, nie te duże. I po jakimś czasie następuje coś takiego, że czują ból w dłoniach, występuje drżenie, ich motoryka no, nie jest już taka dobra, jak powinna być. A wszystko to dlatego, że mają niedorozwinięte te duże mięśnie w porównaniu do tych małych. I da się temu prosto zapobiec. Wystarczy regularnie ćwiczyć i wykorzystywać te większe mięśnie. Czyli na przykład chodzić na jakąś siłownię, uprawiać jakiś normalny sport. Nie ekstremalny oczywiście.
Tak, aczkolwiek na tej siłowni wypadałoby wykonywać dosyć specyficzne ćwiczenia. Mi na zespół cieśni nadgarstka pomogły stare japońskie ćwiczenia, do których link do przykładowych znajdziesz w opisie tego podcastu. I odkąd je stosuję regularnie, a nie zachowuję się jak leniwa klucha, to nie miałem zespołu cieśni nadgarstka od 2 lat.
Tak, ogólnie rzecz biorąc, ćwiczenia są super. Warto je robić, bo organizm przez to działa lepiej i jesteśmy w stanie wydłużyć działalność naszych środków produkcji, dbać o ich kondycję. Tak jak dbamy o maszyny w fabryce dla dobra socjalizmu, tak też powinniśmy dbać o własne dłonie.
Tak, potraktuj to jak wysyłanie dzielnych robotników, twoich wspaniałych proletariuszy na wczasy fundowane przez państwo. Jeżeli nie chcecie klikać w link w opisie, to posłuchaj najprostszego ćwiczenia, które możesz wykonać. Weź dowolny ciężar, jaki znajdziesz w domu. Może być wiaderko, może być garnek zapełniony wodą, może być cokolwiek, jakikolwiek przedmiot, który jest w miarę ciężki. Tak ciężki, żebyś był w stanie go swobodnie dźwignąć. To nie może być 200 kilo. Następnie przymocuj do niego sznurek. Odpowiednio mocny, żeby utrzymał ten ciężar. Sznurek powinien być tak długi, żeby kiedy zawiążesz go na kawałku patyka, tak, patyk jest ostatnim elementem, który potrzebujesz. Im grubszy patyk, tym lepiej. Gruba rurka PCV, w której wywiążesz ci dziurkę, powinna wystarczyć, jeżeli ciężar nie będzie zbyt ogromny. Wyciągnij ręce przed siebie i zwijając samymi nadgarstkami tą rurkę, nawiń cały sznurek, tak żeby przedmiot znalazł na wysokości twojej klatki piersiowej. Następnie rozwiń go. Następnie powtórz. Następnie rozwiń go. To proste ćwiczenie nie tylko sprawi, że twoje przedramiona będą muskularne, błyszczące i seksowne, ale dodatkowo zaangażuje właśnie te pomijane w codziennym życiu i w treningu części nadgarstka. Zaangażuj mięśnie dłoni. Takie coś może wyjść tylko na dobre.
Chyba, że rzeczywiście weźmiesz te 200 kilo, to wtedy może nie wyjść do końca na dobre.
Wtedy odpadną ci ręce.
A to będzie zabawne.
Tak.
Jeśli odpadną ci ręce, nagraj filmik i wrzuć na TikToka.
Będziesz gwiazdą. Ale wracając do naszej definicji sportów ekstremalnych. W naszej definicji sportów ekstremalnych, jak możesz się łatwo domyślić, praca na komputerze również się tam mieści.
Tak, oczywiście chodzi tutaj o pracę na komputerze w przesadnych ilościach czasu. No ale to już tak trochę naciągane do sportu, ale jednak, pamiętaj, i sport to też sport.
Nieprawda. Nam się to zdarza, szczególnie, że wydając dla was magazyn Imp, który powstaje dzięki wsparciu naszych patronów, spędzamy długie godziny klikając w klawiaturę.
Trochę tego czasu spędzonego przy pisaniu tekstów i ogólnie rzecz biorąc pracy nad magazynem, no jest.
Tak, więc cierpimy za miliony.
No może nie miliony. Mówimy tu o was, o ilości was, patronów, a nie o złotówkach.
Tak.
Choć kto wie, może niedługo będą to miliony złotówek. Przy tej galopującej inflacji.
Tak, więc zespół cieśni nadgarstka może ci się przydarzyć i dobrze by było, żebyś się do niego przygotował. Nie jest to tak, jak próbowałem to powiązać, wynik wykonywania sportu ekstremalnego, ale jest to kontuzja, którą napotkasz wcześniej czy później, prawdopodobnie na swojej drodze.
I myśląc nad tym, możemy dojść do wniosku, ej, to ten Maciej i Patryk, oni mi zakazują robić wszystkich fajnych rzeczy. No nie do końca tak jest. Ale jeśli chcesz podjąć jakieś działanie, czy to chcesz się wybrać ze znajomymi na narty, czy to chcesz się wybrać ze znajomymi na łyżwy, czy to chcesz się wybrać ze znajomymi na windsurfing, czy to chcesz się wybrać sam na wakeboarding, cokolwiek. Coś takiego fajnego.
Czy żeglugę rzeczną boso.
Dokładnie. Coś ciekawego, jakieś fajne przeżycie, które jednak ma ze sobą element ryzyka. To podejdź do tego po prostu rozsądnie. Oceń, czy to ryzyko w tym momencie twojego życia, w tym momencie twojego tygodnia, czy w tym momencie twojego roku, to jest coś, co jesteś gotowym przyjąć na siebie. I jeśli zaatakuje cię najgorszy możliwy wynik tego ryzyka, czy jesteś w stanie poradzić sobie z konsekwencjami?
Na przykład Maciej, czyli ja, lubię sobie spać w lesie.
Spanie w lesie jest cool.
Spanie w lesie jest bardzo przyjemne. Ale kiedy mam ważny występ miesiąc przed sobą, to nie będę spał zimą w lesie. Bo śpiąc w lesie, mając odpowiedni sprzęt, raczej nic się nie stanie. Ale również istnieje ryzyko, że stanie się coś nieprzewidzianego i wrócisz z lasu czy też z gór z zapaleniem płuc. I czy to warto zrobić, czy to nie warto zrobić, to już jest ocena ryzyka, o której mówimy. To samo dotyczy absolutnie każdej aktywności podejmowanej przez nas. Taką samą ocenę ryzyka podejmujesz idąc z kolegami na imprezę, jeżeli wiesz, że następnego dnia musisz rano jechać samochodem.
Tak, zresztą a propos samochodu też to ma zawsze znaczenie, bo jeśli jeździsz samochodem, to zdajesz sobie sprawę, że oceniasz ryzyko bez przerwy. Bo możesz sobie jeździć jak stereotypiczny właściciel BMW, i możesz wyprzedzać ludzi pasem, który jest wyłączony w ogóle z użytku drogowego. Możesz czuć, jakby droga należała do ciebie, jeździć 200 na godzinę w środku miasta, takie tam. No, da się to zrobić, prawda? I więcej, istnieje grupa ludzi, którzy uważają, że jeździć bezpiecznie to jeździć szybko.
No oczywiście, bo cię nie dogoni ryzyko.
Dokładnie. I często im się to udaje.
A kierunkowskazy, kiedy dajesz, to wskazujesz śmierci, gdzie będziesz jechał.
Dokładnie, więc po co używać kierunkowskazów? Tylko, że jeżdżąc w ten sposób, no przyjmujesz na siebie ryzyko. I warto tego ryzyka być świadomym, a nie jeździć tak bezrefleksyjnie i wsiadać do tego pojazdu, który rozpędza się do takich prędkości, do jakich ludzkie ciało nigdy nie powinno się rozpędzać. I tak naprawdę, no ryzykując wtedy nie tylko swoim życiem.
Tak, grając w koszykówkę. Szansa, że wybijesz palec przy jakimkolwiek wyskoku czy walce o piłkę. Tak samo przy siatkówce. Szansa na wybicie palca jest ogromna. Przy intensywnym meczu, granicy czy wręcz z pewnością. To samo judo, które jest fantastycznym i zasadniczo bezpiecznym sportem, ma destrukcyjny wpływ na twoje palce.
Tak, palce prawdopodobnie uda ci się obedrzeć do krwi. Jeśli ktoś przeciągnie twoją twarzą przez matę, to również skóra z twojej twarzy może być obdarta dosyć mocno. No, to nie jest poważne ryzyko, ale ono tam jest.
Tak.
I czy chcesz iść występować dla kogoś, kto płaci za twój pokaz z taką wielką szramą przez całą twarz, z której sączy się krew z ropą?
Tak, no bo przetarcia na twarzy goją się niezbyt miło.
Szczególnie jeśli są to przetarcia o brudną, spoconą matę, która nie była myta od 2 lat.
A wszyscy chodzą na bosak.
Dokładnie.
To samo dotyczy wszelkiego judo, o którym wspomniałem. Zasadniczo zerwany paznokieć, czyli kontuzja, która zdarza się dosyć często, nie jest niczym, co cię zabije. Ot, trochę boli.
No troszkę boli, no.
Czasem, czasem krwawi nawet bardzo paskudnie.
I czasem krwawi nawet bardzo długo.
Tak, ale normalnemu człowiekowi nie przeszkodzi to w życiu. Jeżeli jesteś programistą, to ot, będziesz mniej używał tego konkretnego palca. Jeżeli jesteś pracownikiem budowlanym, po prostu uwiniesz taśmą izolacyjną i będziesz jechał dalej.
No tak, bo takie rzeczy się zdarzają i trzeba sobie z tym radzić.
Tak, ale zerwany paznokieć, kiedy jesteś magikiem, potrafi być...
No potrafi być o wiele bardziej destrukcyjny.
Dokładnie tak.
Może ci zdekonstruować cały pokaz, który masz zaprojektowany i zaplanowany już za 15 minut.
Tak, więc oceniaj ryzyko każdej swojej czynności, każdej swojej aktywności i oceniaj na zasadzie nie, czy coś mi się stanie, tylko jaki wpływ to, co może mi się stać, będzie miało na moją pracę, na mój plan 5-letni.
I przede wszystkim nie bój się wyrzeczeń.
Tak, bo nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka i jeszcze ukraść ciastka.
I jeszcze postawić je sobie na szafce, żeby to,
tak.
Żeby goście też ci zazdrościli.
Niestety, ciastka służą do jedzenia.
Dokładnie tak. I magik służy do magikowania. Więc jeśli chcesz być magikiem, to musisz się pogodzić z tym, że nie możesz sobie pozwolić na niektóre rzeczy, na które prawdopodobnie mogą sobie pozwolić twoi znajomi. I jeśli twój partner lub twoja partnerka uwielbiają jakieś takie wysokoadrenalinowe doświadczenia, to bardzo możliwe, że będą musieli brać w nich udział samodzielnie, bez ciebie.
I jeżeli ty uwielbiasz takie aktywności, to musisz pomyśleć o zabezpieczeniu się. I to od tego, czy jesteś w stanie się zabezpieczyć, ubezpieczyć, jak będzie wynikało to, czy możesz je podejmować.
Dokładnie tak. Bo jednak wiemy, że istnieje w naszym społeczeństwie i w naszej kulturze coś takiego jak ubezpieczenie.
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 O nie.
Jeżeli jesteś koncertowym pianistą, który za koncert zarabia 500 milionów dolarów.
A tak, to jest taka wejściowa cena dla
koncertowego. Tak, nie wiem, ile brał Paderewski za koncert, ale całkiem sporo.
Całkiem sporo, ale dodatkowo jeszcze brał do tego srebrną łyżeczkę.
Tak, to prawdopodobnie dobrze byłoby pomyśleć o ubezpieczeniu swoich dłoni. I jako, że zarabiasz dosyć dużo pieniędzy, to prawdopodobnie stać cię na to, żeby iść do towarzystwa ubezpieczeniowego i powiedzieć: przygotujcie mi specjalistyczne ubezpieczenie. Oni wtedy biorą dużo pieniędzy, przygotowują dla ciebie ubezpieczenie, mierzą twoje dłonie, obliczają ryzyko i mówią: ok, musisz nam płacić powiedzmy 5000 dolarów miesięcznie, albo rocznie, albo dziennie. Nie mam pojęcia, jak się oblicza ryzyko w przypadku ubezpieczenia dłoni i na podstawie tego dają ci ubezpieczenie.
Tak, i tak jak Maciek powiedział, mogłeś zauważyć, drogi słuchaczu, że Maciej nie wie, ile takie coś kosztuje, bo zrobienie czegoś takiego w Polsce jest dosyć problematyczne i pytaliśmy o to i w niektórych takich towarzystwach ubezpieczeniowych, czy no wiadomo, ich przedstawiciele po prostu pukali się w głowę i powiedzieli: panie, co pan, beton malujesz?
Dokładnie tak, bo ubezpieczenia, pamiętajcie o tym, nie są rekompensatą. W dawnej przeszłości, kiedy jeszcze pracowałem normalnie, zajmowałem się między innymi ubezpieczeniami. I ubezpieczenia nie służą do tego, żeby wynagrodzić ci kontuzję. Ubezpieczenia służą do tego, żeby zabezpieczyć zasoby, które tracisz na skutek wypadku i pozwalając ci zachować normalny status życia. Więc, jeżeli ktoś ubezpiecza swoją partnerkę, to nie ubezpiecza jej po to, żeby otrzeć łzy whisky, tylko po to, żeby wpływy do budżetu, które przynosiła ta partnerka, były dalej uzupełnione przez czas, który daje sobie, wyliczając z dobrym agentem ubezpieczeniowym, ubezpieczenie, czas, który potrzebuje, żeby wrócić do normalnego życia, żeby jego homeostaza została zachowana. I to samo dotyczy ubezpieczenia dłoni, czy też ciebie, po prostu twojego ciała, twoich środków produkcji.
Dłoni, ręki, głowy, czegokolwiek. Lub na ubezpieczenie można spojrzeć też tak, jak opisał to jeden z brytyjskich pisarzy, pan Terry Pratchett. Ubezpieczenie to taki zakład. Jeśli spali ci się dom, to wygrywasz. I ten ubezpieczyciel musi ci wypłacić, no bo przegrał zakład w końcu.
Ale jeżeli kiedykolwiek brałeś udział w kolizji drogowej i chciałeś skorzystać z ubezpieczenia, które przecież masz, to wiesz, że ten zakład w momencie kolizji wcale nie jest tak oczywiście wygrany.
No i nie do końca jest taki korzystny dla ciebie, mimo że wygrałeś, tak?
Dajcie mi moje auto, gnoje.
Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenia są spoko na papierze. Tak. W fizycznym, tym realnym świecie, gdzie każdy chce zapłacić jak najmniej, a uzyskać jak najwięcej, dotyczy to zarówno ciebie, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego.
Towarzysza ubezpieczeniowego. No.
A także ich asekurantów, reasekurantów, reasekurantów i tak dalej. No to już troszkę wychodzi mniej kolorowo.
Tak. A poza tym pamiętaj, że ubezpieczenie formalne, a o takim w tym momencie mówimy, jest tylko częścią ubezpieczenia strategicznego. Czyli czegoś, do czego chcielibyśmy się zachęcić.
Tak, bo jesteś iluzjonistą, jesteś człowiekiem rozsądnym, potrafisz patrzeć w przyszłość i przewidywać wybory ludzi, potrafisz zmieniać prawa fizyki siłą swojej woli.
Twoim wielkim poprzednikiem był człowiek, który wie, Aleksander.
Dokładnie.
Który żyje dzisiaj w sieci jako Ask Aleksander.
Tak, on żyje wiecznie.
Boże, to był najgorszy dowcip na świecie.
Trudno, lecimy dalej. Więc prawdopodobnie potrafisz przewidzieć, że gdzieś w twojej przyszłości może wydarzyć się coś, co pójdzie nie po twojej myśli.
Tak. I dokonując oceny ryzyka każdej aktywności, którą podejmujesz, jesteś w stanie dodatkowo uściślić swoje prognozy.
Co więcej, jesteś w stanie dodać 2 do 2, albo po prostu korzystać z podstaw matematyki. Jesteś w stanie wiedzieć, ile pieniędzy, ile czasu byś potrzebował na rehabilitację siebie i powrócenie do pełnej sprawności i występowania, jeśli coś ci się stanie.
No w przypadku skaleczonego paluszka jest to 1 do 2.
Tak, i potrzebujesz około 10 zł na paczkę plastrów.
W przypadku zdruzgotanych kości dłoni
może być już troszkę gorzej.
W przypadku przetrąconego kręgosłupa jeszcze bardziej.
Masz
przerwane. W przypadku utraty kończyny, no powrót do normalności i przetransponowanie całej swojej magii na to, żeby wykonywać ją jedną dłonią, no to już musisz liczyć latami.
To jest możliwe, bo widzieliśmy ludzi, którzy to robili. Ba, nadal widzimy ludzi, którzy robią to w ogóle bez dłoni. Więc tak, to wszystko jest wykonalne, ale wymaga od ciebie czasu, pieniędzy, pracy, zaangażowania, no całkiem sporo wszystkiego.
Więc jak można się zabezpieczyć strategicznie?
Przede wszystkim nie żyć ponad stan. A ten stan to musisz brać pod uwagę nie tylko to, co masz w tym momencie, ale jeśli przeliczysz to na dłuższą linię czasu w przód, czyli tą potencjalną tego właśnie uszkodzenia swoich środków produkcji, to jesteś w stanie to dosyć prosto obliczyć.
Tak, nie potrzebujesz towarzystwa ubezpieczeniowego. Potrzebujesz tylko kartki, papieru, kalkulatora i mózgu.
Czasem nawet nie potrzebujesz kalkulatora.
Jeżeli masz większy mózg.
Matematyka.
Wystarczy, że...
Głowie, obliczenia, liczby, dodawanie, mnożenie, odejmowanie. Potęga wszechświata. Twoich palców. Matematyka.
Pierwiastek w każdym domu. Więc wystarczy na rzeczonej kartce. Zapiszesz sobie swoje koszty życia miesięczne. Następnie zastanowisz się, na jak długą kontuzję i niemożność wykonywania zawodu chcesz się zabezpieczyć i odłożysz tą sumę pieniędzy. Tyle. Dziękuję. Dobranoc. Koniec.
Weź pod uwagę inflację.
I tutaj dochodzimy do sedna. Przechowywanie pieniędzy jako pieniędzy i korzystanie, nie korzystając świadomie z instrumentów finansowych, które istnieją na rynku, jest głupie.
Nieodpowiedzialne.
I wielu magików za to zapłaciło.
I wielu magików jeszcze w przyszłości za to zapłaci. Jednym z takich podstawowych elementów tego całego planowania jest przesłuchanie właśnie tego odcinku podcastu. Więc jeśli go słuchasz, jesteś wśród szczęśliwców.
Tak. A jeżeli dodatkowo wspierasz nas jako patron, bądź wspierasz naszych patronów za to, że dzięki nim możesz słuchać tego podcastu, to dobrze. To jesteś dwa kroki do przodu. Więc patrzysz sobie na sumę pieniędzy, która jest ci potrzebna i odkładasz sobie tą sumę pieniędzy, a potem patrzysz, ta suma pieniędzy z każdym dniem traci wartość, bo inflacja jest zjawiskiem, które istnieje obiektywnie.
To niezależnie od czasów, niezależnie od tego, co akurat mówi się w mediach, czy się o tym głośno krzyczy, czy nie, inflacja jest zawsze.
Tak. I to, że teraz w tym momencie wszyscy oszaleli na punkcie inflacji, nie znaczy, że nie było jej rok wcześniej, dwa lata wcześniej czy 10 lat wcześniej.
Po prostu była trochę mniej seksowna.
Jeżeli żyłeś 100 lat wcześniej i pamiętasz reformę walutową pana Kwiatkowskiego, albo jeżeli pamiętasz reformę walutową przewalutowanie pana Balcerowicza, to pogadaj o tym z rodzicami. Zobaczysz wtedy, że trzymanie pieniędzy w skarpecie może nie być najrozsądniejsze. Oczywiście nie zachęcam tutaj do inwestowania per se. Bo jeżeli byś chciał wsadzić pieniądze w giełdę i patrzeć, jak sobie tam ci rosną te słupki, to nie są pieniądze zabezpieczone na czarną godzinę.
Pamiętaj, inwestowanie na giełdzie to nie jest inwestowanie, to jest hazard.
Tak, tak samo jak z ubezpieczeniem, ale to nie jest to samo, to nie jest ten sam hazard, co ubezpieczenie.
Ale troszkę jest, więc no, warto to zauważyć jeszcze po imieniu.
Tak, bo jeżeli będziesz miał szczęście i odniesiesz kontuzję w momencie, kiedy będziesz na górce, to bardzo dobrze, ale możesz mieć równie dobrze pecha. Szanse są mniej więcej 50-50. Więc lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z instrumentów finansowych małego ryzyka, takich jak lokaty na przykład, albo lokowanie kapitału w czymś, co wartości nie straci.
Jak na przykład Rolex.
Rolex.
Rolex jest spoko.
Rolex jest bardzo spoko przykładem.
O ile uda ci się go w ogóle kupić.
Tak, bo na nowego Rolexa się czeka. Ale nawet jeżeli kupisz używanego z drugiej ręki, to możesz mieć pewność graniczącą z absolutną pewnością, że Rolex nie straci swojej wartości i sprzedasz go za mniej więcej tyle, za ile go kupiłeś. W najgorszej sytuacji.
Zdecydowanie, szczególnie jeśli kupisz nowego. Jeśli już przeczekasz te 2 czy 3 lata i uda ci się go dostać wreszcie w ręce.
I utopisz zaliczkę i będziesz czekał.
To masz pewność, że ktoś się znajdzie, kto będzie chciał go kupić. A ty zrobiłeś to wcześniej niż on, więc ty już go masz. I jesteś w stanie go sprzedać.
Tak, i on będzie chciał go od ciebie odkupić. I
bo nie będzie musiał czekać 3 lat u autoryzowanego dealera.
I dopłacić ci za fatygę.
I nie będzie musiał się stresować. Kupowanie Rolexa to nie jest łatwa rzecz.
Tak, więc kupujesz sobie takiego Rolexa, trzymasz go albo w domu, co odradzamy, albo w jakiejś specjalistycznej skrzydce.
Albo w jakimś specjalistycznym banku zajmujący się tym i w dodatku kupujesz do niego ubezpieczenie.
Tak, i masz instrument i w momencie, kiedy łamiesz rękę, narażasz się na kontuzję, sprzedajesz tego Rolexa i tyle.
I cieszysz się tym, że masz co włożyć do ust i to jest jedzonko, a nie tylko gruz.
I wtedy możesz bawić się w sporty ekstremalne. Oczywiście dalej nie jest to do końca rozsądne, bo... Jeżeli nie będziesz pracował przez pół roku, będziesz musiał przejść przez skomplikowany proces rehabilitacji. Oczywiście nie mówię tu o skaleczonym paluszku, ani o wbitym paluszku, tylko mówię o czymś bardziej poważnym, co też się może zdarzyć, bo jeżeli jeździłeś kiedykolwiek rowerem bardziej ostro, to wiesz, jak łatwo pękają obojczyki. Swoją drogą obojczyk powstał po to, żeby pękać. I możesz ze spokojem patrzeć w przyszłość. Jeżeli nie masz tego zabezpieczenia, to będziesz musiał polegać na bliskich, na farcie. Być może będziesz musiał znaleźć inną pracę, którą jesteś w stanie wykonywać, nie będąc w stanie występować.
A w najgorszym wypadku, no będziesz musieć po prostu ponieść konsekwencje swojej nierozsądności. Tak jak konik polny, kiedy patrzy na te mrówki, które w zimę mają się całkiem dobrze.
Tak. Jeżeli myślisz, że mnie to nie dotyczy, to pamiętaj, że Joshua J. jechał sobie skuterem wodnym i wpakował się w boje i zmiażdżył sobie połowę ciała. I oczywiście dzięki magii był w stanie wrócić do pełnej sprawności. Jego ciało jest okej, ale wydał dosyć duże pieniądze na to, żeby lekarze poskładali jego ciało w czasie, kiedy nie mógł tych pieniędzy pozyskiwać.
Pamiętaj o jeszcze innej rzeczy, którą tracisz też poza pieniędzmi oczywiście, bo tracisz też czas.
A tego nie da się ubezpieczyć.
Tego się nie da ubezpieczyć, tego nie da się odzyskać i to jest ta ostateczna waluta, którą warto oszczędzać. I czas też jest zrażany przez inflację, więc on tak czy siak upłynie.
Tak.
Ale lepiej, żeby upłynął na czymś pozytywnym niż nie.
Więc szacuj ryzyko. Zastanów się, czy te kilka chwil jeżdżenia rowerem, czy zjeżdżania z górki na dwóch deskach przymocowanych do stóp, jakkolwiek to nie byłoby fajne, jest warte ryzyka tego, że nie będziesz w stanie pracować przez czas krótki albo długi. I dodatkowo, pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy. Kontuzje to nie jedyne, co może cię czekać, to nie jedyne, co musisz wziąć pod uwagę, oceniając ryzyko. Szczególnie w dzisiejszych pandemicznych czasach.
Tak, może się zdarzyć, że rozchorujesz się na coś zupełnie innego.
Zaraźliwego i takiego okrągłego.
Tak.
Co królowie noszą nad głowami. Znaczy na głowach. Może i tak być.
Musisz brać to pod uwagę całkiem tak rozsądnie, zdroworozsądkowo, że tak to ujmę, na chłodno i też liczyć się z tym, bo w takiej sytuacji prawdopodobnie będziesz musiał oddać swoje zaliczki.
Tak. I tutaj też historyjka, fakt autentyczny. Byliśmy ostatnio na koncercie. Też ostatnio, no już jakiś kawałek czasu temu. Był z nami jeden z naszych patronów. Pozdro, Adrian.
No siema.
I będąc na tym koncercie, znaczy i wybierając ten koncert, spojrzeliśmy z Patrykiem w kalendarz. Przeanalizowaliśmy, jeżeli się zarazimy czymś niedobrym i będziemy chorzy, czy jesteśmy w stanie poświęcić 2 tygodnie czasu na bycie na kwarantannie.
Tak, to była poważna dyskusja, która rzeczywiście miała miejsce. To nie jest tak, że sobie tutaj gdybamy i tylko sugerujemy komuś. Rzeczywiście przez to przeszliśmy.
Bardzo mocno chcieliśmy być na tym koncercie, a jednocześnie bardzo mocno musieliśmy się zastanowić, czy warto ryzykować 1,5 godziny dobrej zabawy i skakania w młynie z potencjalnym możliwością zarażenia się płynami ustrojowymi innych ludzi, którzy pocą się i plują na ciebie, versus zarabianie pieniędzy i prezentowanie magii. Na szczęście nie zaraziliśmy się, nic nam nie było, a koncert był super. Ale przeanalizowaliśmy to ryzyko i do tego też zachęcamy ciebie, drogi słuchaczu, bo jakkolwiek atrakcyjnie brzmi posiadanie ciastka i zjedzenie ciastka, jest to niemożliwe.
Dokładnie. Więc przede wszystkim trzeba być rozsądnym. To jest mój wniosek z tego całego odcinka.
Tak. I czasem ten rozsądek będzie prowadził cię do wniosków, które nie będą ci się podobały.
Nie będą dla ciebie najlepsze, nie będą dla ciebie najbardziej rozrywkowe. Czasem może twoi znajomi będą się z ciebie śmiać, bo na przykład wiele lat przed pandemią ja zacząłem dosyć często dezynfekować ręce w trakcie pokazów, po pokazach i tak dalej. Bo wiedziałem, że spotykając się z wieloma ludźmi, szczególnie kiedy występowałem jeszcze dla dzieci, wiedziałem, że mam do czynienia z różnymi drobnoustrojami, które mogą zainfekować mój organizm. A będąc chory, nie będę w stanie występować. Tak więc płyn do dezynfekcji był czymś, co towarzyszyło mi już lata przed rozpoczęciem tej całej ogólnoświatowej pandemii.
I pragnę dodać i zaznaczyć, że już wówczas śmiałem się z Patryka.
Tak, i Maciej, i moi znajomi, wszyscy mówili zawsze sobie jakieś tam dowcipy, docinali mi i tak dalej, że
śmieszki. To jest zabawne, bo Patryk nie ma znajomych, więc to byli niewidzialni znajomi, a i tak się z niego śmiali.
Dokładnie tak. I co? I wyszło na moje. Teraz wszyscy dezynfekują ręce.
A ja się dalej z ciebie śmieję.
Ale też dezynfekujesz ręce.
Bo lejesz we mnie tym płynem.
A ja nadal jestem zdrowy.
Tak. Więc oceniaj ryzyko, bądź rozsądny i przyjmij konsekwencje swoich wyborów z godnością i nie bądź za bardzo smutny, bo czasem brakuje mi wspinania się po górach, takiego nie chodzenia, tylko wspinania się. Czasem brakuje mi wyjścia na matę. Czasem brakuje mi wielu rzeczy, które zwykłem robić, zanim zająłem się magią. I co? I nic. Magia jest ważniejsza.
Więc odnosząc się do naszej wcześniejszej metafory, dla dobra swojej socjalistycznej magii, dbaj o zdrowie.
Szczęśliwy proletariat jest najlepszym zabezpieczeniem przed rewolucją.
Zdrowy magik jest najlepszym zabezpieczeniem przed utratą pokazów.
A kontuzje, choroby i inne wypadki są zaplutym karłem reakcji. Bądź czujny wobec karła reakcji.
No to cześć.
Tak toczno.
Ode mnie w tym miejscu tylko 2 słowa. Bądźcie ostrożni. Dzięki serdeczne za odsłuchanie tego odcinka. Przypominam, że powstaje on dzięki udziałowi naszych patronów, którzy wspierają nasz projekt IMP, o którym możecie przeczytać na stronie Patronite. Jeśli wpiszecie Teatr Złudzeń, dowiecie się wszystkiego. Przypominam, że możecie zostawić nam wiadomość głosową, ocenę na iTunes oraz na Spotify i powiedzieć o tym podcaście swoim znajomym, którzy mogliby posłuchać sobie na przykład o magii i potencjalnie by ich to zainteresowało. Jeśli by ich to nie zainteresowało, to broń Boże, nie podsyłajcie im tego podcastu. Tymczasem uściski, pozdrowienia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już niebawem. Cześć!
Jeżeli nie jesteś naszym patronem i jeżeli słuchasz tego podcastu przed 17 stycznia, to masz szansę. Nie masz szansy, tak.
Raz, dwa, trzy. To nie jest test mikrofonu.
Szybki test mikrofonu to nie jest.
Testujemy, ale to nie jest test.
Test to nawet nie jest on.
Test? Kto o nim słyszał?
Tym testem był Albert Einstein. Rapararararara.